Dzisiaj słowo piąte. Czci ojca swego i matkę swoją. Jeżeli ktoś z was postanowił jednak nie puszczać dziecko na szkółkę niedzielną, może lepiej dzisiaj niech zostanie i posłucha tego kazania, może akurat mu się coś przyda, to niepotrzebnie, bo to nie będzie kazanie do dzieci. My przywykliśmy odnosić to słowo dekalogu, czci ojca i matkę, właśnie do posłuszeństwa rodzicom. I słusznie, bo na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan, gdzie pisze o relacjach między rodzicami i dziećmi, do tego przekazania się odwołuje. Ale w czasie tego cyklu staramy się spojrzeć na cały dekalog tak, jak słyszeli go Izraelici, którzy byli pierwszymi ludźmi, do których Bóg zwrócił się w ten sposób. Powiem wam, że dla nich to nie były słowa skierowane do dzieci. To w ogóle jest ciekawa kwestia. Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym kiedykolwiek. Gdybyśmy mieli wskazać jakąś grupę społeczną, jakąś warstwę społeczeństwa, do której szczególnie dekalog był skierowany, jak myślicie, do kogo kierowane byłyby te słowa? Z tego, co wiemy o tamtym społeczeństwie, z tego, co widzimy, czytając uważnie dekalog, można powiedzieć, że dekalog skierowany jest przede wszystkim do mężczyzn w średnim wieku. Do mężczyzn, którzy mają już swoją rodzinę, którzy w jakiś sposób dokonali czegoś w życiu, którzy mają jakiś majątek, którzy są za kogoś odpowiedzialni. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o czwartym słowie dekalogu, o odpoczynku i o tym, że przestrzeganie czwartego słowa polega na tym, że również nie zmuszamy innych do pracy. Swoich dzieci, swoich sług, tych, którzy są od nas zależni. Prawda? Później też czytamy o tym, że mamy nie pożądać żony. I to są takie wskazówki, które mówią nam, że taką główną grupą, gdybyśmy mieli wskazywać jedną, do których kierowane były słowa dekalogu, to byli mężczyźni w średnim wieku. Nie tylko oni, ale oni byli takim kluczowym elementem. Dlaczego? Dlatego, że to w tamtym czasie były takie filary społeczeństwa. To na nich tak naprawdę zasadzało się to, co stanie się z tym narodem. Bo jak pamiętacie, to byli ludzie, którzy całe swoje życie spędzili na najniższej warstwie społeczeństwa. Byli niemalże niewolnikami. Nigdy nie stanowili sami o sobie. I teraz wyszli z tej niewoli. Wyszli po raz pierwszy, próbują sami stworzyć społeczeństwo, przychodzą do Boga z takim niemym pytaniem, jak my mamy teraz żyć? Bo nigdy wcześniej nie robiliśmy tego sami. I Bóg poprzez dekalog uczy ich, odpowiada im, w jaki sposób mają budować społeczeństwo. W jaki sposób mają teraz stać się prawdziwym narodem. Nie przypadkową zbieraniną ludzi, których połączyło tylko to, że teraz nie ma nad nimi nikogo, kto by kazał mi robić to lub czegoś nie robić, ale naprawdę narodem, który stara się iść za Bogiem. I właściwie cały dekalog jest swoistym, mówiliśmy, że konstytucją, ale taką nauką, co robić, żebyśmy zbudowali naród. I mówiliśmy o tym też, że podstawą tak naprawdę wszystkiego są te pierwsze trzy słowa dekalogu. Słowa, które mówią o tym, jaki jest Bóg i jak my powinniśmy się odnosić do Niego. Że Bóg chce być tym jedynym, najważniejszym wytłumaczeniem w naszym życiu. Że chce, żebyśmy nie zamykali Go w żadne swoje wyobrażenia, ale żebyśmy Jego plan realizowali, nie próbowali używać Go do własnych celów, ale raczej byli narzędziami, poprzez które On będzie mógł realizować swoje cele. I kiedy sobie tę prawdę utrwalimy, każde kolejne przykazanie, każde kolejne słowo dekalogu jest teraz konsekwencją tego. Ponieważ Bóg jest taki, jaki jest. I ponieważ my godzimy się na Jego warunki, to teraz każde kolejne słowo pozwala nam budować społeczeństwo, jakiego oni, jakiego my nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. I to jest właśnie kontekst każdego słowa dekalogu, które będziemy teraz omawiać. Więc można powiedzieć, że dekalog został skierowany przede wszystkim do ludzi, którzy mieli jakąś władzę. Na każdym szczeblu. Możemy zacząć od najważniejszych polityków, poprzez polityków średniego szczebla, samorządowych, poprzez ludzi, którzy kierują innymi zakładach pracy, poprzez ludzi, którzy decydują o tym, co dzieje się w rodzinie, do każdego, kto ma w jakiś sposób wpływ na innych ludzi. To są kluczowe osoby w tym, żeby stworzyć społeczeństwo wobec Bożych reguł. Kiedy spojrzymy na to słowo w samym dekalogu, brzmi ono tak. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Ten aspekt właśnie społeczeństwa. Budowanie narodu, którym wcześniej nie byli. No i pomyślcie teraz, skoro główną docelową grupą dekalogu są ludzie mniej więcej w średnim wieku, którzy mają jakiś wpływ, jakąś władzę, to o jakich rodzicach my mówimy? Mówimy o rodzicach, którzy się starzeją. To słowo dekalogu odnosi się nie do małych dzieci, żeby byli posłuszni rodzicom, którzy próbują zapanować nad ich nieokiełzaną duszą, ale do ludzi, których rodzice zaczynają się już starzeć. Do ludzi, którzy sami ustanowili już swoje życie i teraz łatwo jest zapomnieć o tych, którzy nas wychowali. I Bóg mówi, słuchajcie, jeżeli chcecie zbudować naród, społeczeństwo według moich zasad, nie możecie zapominać o pokoleniach, które zaczynają odchodzić. Będziecie czcić swojego ojca i swoją matkę. I to będzie dla was sposobem, żeby wam się powodziło w tej ziemi, w której będziecie. Pamiętacie, że to byli ludzie, którzy spędzili swoje życie w niewoli. Może nie do końca w niewoli, może nie byli klasycznymi niewolnikami, ale byli na najniższej warstwie społecznej, niemalże jak niewolnicy. I dla nich przeznaczono tylko najbardziej pośrednie, najbardziej fizyczne, najbardziej nieprestiżowe prace do wykonania. Czytamy, że Izraelczycy byli odpowiedzialni za wyrabianie cegieł. Wykonywali proste prace fizyczne. Nie mieli właściwie żadnej nawet struktury społecznej. Czytamy o tym, że byli jacyś starsi, ale niewiele więcej o tym wiemy. A kiedy wyszli już z Egiptu, tak naprawdę musieli budować tą strukturę od początku. Więc główną wartością, jaką posiadał człowiek w tamtym czasie, w tej grupie, było to, co on był w stanie zrobić własnymi siłami. Bo całe ich życie to była praca fizyczna. No i pomyślcie teraz, jak to jest. Kiedy stajemy się starsi, kiedy zaczynają zawodzić nas siły, kiedy nie możemy pracować tak ciężko i tak wydajnie jak kiedyś, zaczynamy tracić na wartości w takim społeczeństwie. I to było nie tylko wtedy, to się przeplatało właściwie przez całą historię. W naszym kraju, kiedy byliśmy społeczeństwem głównie tylko rolniczym, kiedy starsi ludzie nie byli już w stanie pracować na roli, kiedy nie byli w stanie pomóc w prowadzeniu gospodarstwa, bardzo szybko tracili na wartości w oczach innych ludzi. Bardzo szybko zaczynali być uważani za kogoś, kto staje się do niej ciężarem dla rodziny. To był kontekst tamtych słów. Wiecie, to były czasy, kiedy nie było emerytur. To były czasy, kiedy nie było żadnego zabezpieczenia socjalnego. W związku z tym, jeżeli jako osoba starsza zaczynasz tracić wartość w oczach społeczeństwa, bo nie możesz już pracować fizycznie, to na czym oprzesz swoją egzystencję? Jedynym twoim zabezpieczeniem będzie życzliwość najbliższych. Ich gotowość do tego, żeby cię wspierali, żeby otoczyli cię opieką, żeby pozwolili ci w spokoju przeżywać lata starości. I to jest kontekst tego słowa dekalogu. Tak naprawdę piąte słowo dekalogu to nie jest wskazówka, jak wychowywać dzieci, tylko to jest ówczesny system emerytalny. Nie było emerytur, ale odpowiedzialność na to, żeby troszczyć się o osoby słabe, osoby starzejące się, osoby, które nie mogą być tak produktywne, była składana na tych, którzy byli silni, na tych, którzy mieli władzę, na tych, którzy mieli wpływ. I to przykazanie mówi nie tyle o tym, żeby być posłusznym, ale żeby troszczyć się o tych, którym już trudno zatroszczyć się o siebie samym. Tak samo było w Nowym Testamencie. Pewnego razu Jezus bardzo mocno skonfrontował faryzeuszy. I wiecie, o co poszło? Właśnie o troskę o starzejących się rodziców. Kiedy chodziło o to, jak interpretować prawo, co robić z prawem mojżeszowym, Jezus wytyka faryzeuszom, słuchajcie, popatrzcie, co wy sami robicie. Bo faryzeusze wpadli na genialny pomysł, że jeżeli, prawdopodobnie oni sami, albo być może inni, jeżeli ktoś miałby wybierać między obowiązkiem troski o swoich rodziców, a tym, żeby złożyć jakąś ofiarę pieniężną na rzecz świątyni, to uznali, że lepiej będzie znaleźć taki sposób, żeby to świątynia na tym zyskała, nawet kosztem starzejących się rodziców. Jezus mówi, słuchajcie, nie może tak być. Wypowiadacie, ktokolwiek by rzekł, ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. I w ten sposób unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Wiecie, co to znaczy w naszych czasach? Że jeżeli spotkacie pastora, który powie wam, że Kościół jest ważniejszy niż twoi rodzice, niż twoja rodzina, i że powinieneś więcej swojego czasu, pieniędzy, energii poświęcać na to, żeby być w Kościele, niż żeby troszczyć się o tych, którzy potrzebują twojej pomocy w rodzinie, to takiego pastora nie słuchaj. Bóg tak, Bóg ma być zawsze na pierwszym miejscu. Ale jeżeli chodzi o Kościół i rodzinę, naszym obowiązkiem jest troszczyć się o naszych bliskich, którzy nie mogą troszczyć się sami. Nawet jeżeli to będzie znaczyło to, że nie będziesz mógł tak często być w Kościele, że nie będziesz mógł łożyć finansowo na Kościół, czy poświęcać w jakiś sposób swojej pracy. Tak samo było w pierwszym kościele. Apostoł Paweł, pisząc o Tymoteusza, mówi im wyraźnie: słuchajcie, Kościół jest odpowiedzialny za tych, którzy nie mogą troszczyć się o siebie sami. Tylko nie troszcie się też w taki niemądry sposób, bo jeżeli są synowie, córki, wnuki tej osoby, to przede wszystkim na nich spoczywa odpowiedzialność, żeby o taką starszą osobę, o wdowę się troszczyć. Jeśli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co się im należy. To bowiem podoba się Bogu. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. To jest wykładnia piątego słowa dekalogu w Nowym Testamencie. Wiecie, to słowo czci, ono może być troszeczkę mylące dla nas. Tak naprawdę w języku hebrajskim on znaczy tyle, co dodawać wagi. My mamy polskie słowa, które to fajnie oddają. Wielce sobie ważyć, w przeciwieństwie do lekceważenia, albo poważać kogoś. Coś, co ma wagę, coś, co jest ciężkie, było ważne. Było czymś, co się liczyło w tamtym świecie. To samo słowo zostało użyte później do Bożej chwały i dlatego my tłumaczymy je jako cześć, jako oddawanie czci. Ale tu nie chodzi o jakieś bicie pokłonów. Nie chodzi tylko o coś, co jest, nie wiem, emocjonalnego, ale coś bardzo praktycznego. Rodzice mają być dla was ważni. Bertrand Russell, to jest taki filozof XX wieku, raczej rzadko usłyszycie o nim w kościołach, bo on nie był przyjazny chrześcijaństwu, ale powiedział ciekawą rzecz odnośnie tego, co stało się w XX wieku w naszym świecie. Urodziłem się w złym pokoleniu. Kiedy byłem młody, nikt nie szanował młodości. Teraz jestem stary i nikt nie szanuje ludzi starych. I to prawda. W ostatnich kilkudziesięciu latach, szczególnie po wojnach światowych, wiele się zmieniło, szczególnie w cywilizacji Zachodu. Jesteśmy teraz cywilizacją, kulturą, która jest skoncentrowana na ludziach młodych. Wszystko toczy się wokół ludzi młodych. To młodość jest największą wartością w naszych społeczeństwach. Tak naprawdę główny, nie wiem, okres, najbardziej produktywny, najbardziej radosny naszego życia, to mają być lata właśnie naszej młodości, wkraczania w młodość i trwania w młodości. A później wszyscy, którzy tą młodość mamy za sobą, patrzymy tylko wstecz i myślimy sobie, jak to kiedyś było fajnie. Przygotowując się do tego kazania, czytając na pewnym blogu, trafiłem na ciekawe słowa, które mówiły, że kultura, która stawia młodość na piedestale, zawsze będzie kulturą, która patrzy wstecz. Kulturą, która nie czeka już na nic, tylko żałuje nad tym, co minęło. Ale nie zawsze tak było. Wiecie, my jesteśmy kulturą, w której osoby starsze mają tak naprawdę odsunąć się na bok i odejść. Zrobić miejsce młodym ludziom. Później ci młodzi ludzie tak naprawdę przekonują się, że w rzeczywistości to dalej dorośli i starsi trzymają władzę, trzymają pieniądze w tym społeczeństwie, szczególnie kiedy trudno jest znaleźć pracę. Ale kiedy słucha się tego, co jest w mediach, kiedy ogląda się filmy, kiedy czyta się gazety, to mam poczucie, że najważniejszą wartością jest być człowiekiem młodym, a później to już tylko coraz gorzej. Ale nie było tak. Nie było tak wcześniej. I wiecie, kiedy patrzę się na Stary Testament, na Nowy Testament, na czasy biblijne, w tamtych czasach być osobą starą to było coś ważnego. To było coś wielkiego. To było coś, czego warto było pożądać. Ja też zauważyłem to u siebie. Wiecie, mi ciężko jest powiedzieć o kim, że ktoś jest stary. Bo wychowany w tej kulturze, w której jesteśmy, wydaje mi się, że nazwać kogoś starym to jest niemalże uwłaczające. Ale kiedyś nazwać kogoś starym to była piękna rzecz. Bo to znaczyło, że ten człowiek długo przeżył i zgromadził wiele mądrości, którą może dzielić się z innymi ludźmi. Kiedyś powiedzieć o kimś, że jest starym, to znaczyło powiedzieć, że jest mądrym i warto go słuchać. Nasza przyjaciółka, która odwiedziła kiedyś nasz zbór, później powiedziała Meli, że to, co ją zaskoczyło, to, że w naszym kościele jest tyle starszych osób. Ja zareagowałem zdziwieniem, bo dla mnie nie jest to zaskakującego, ale nic zaskakującego, ale później pomyślałem, że rzeczywiście, może coś w tym jest. Jesteśmy kościołem, który istnieje od 5,5 roku, więc nie ma szans, żeby ktoś się zestarzał już w tym zborze, prawda? A jeżeli są wśród nas osoby starsze, to znaczy, że w jakiś sposób czujecie się tutaj przynajmniej uznani. I pomyślałem sobie, że w gruncie rzeczy my jesteśmy kościołem taki jak ta kultura, w której żyjemy. O wiele więcej w naszym kościele mówi się o dzieciach, o młodzieży, o wiele więcej robi się dla dzieci i młodzieży niż dla osób starszych. I to, że są wśród nas osoby starsze, myślałem, że to jest tylko łaska Boża, który nie pozwolił nam zepsuć tego, co jest Jego wolą. Nie pozwolił nam stworzyć z tego kościoła czegoś, co będzie przyjazne tylko ludziom młodym. co będzie kolejnym postawieniem młodości na piedestały, bo to młodzi ludzie są istotą kultury, istotą życia. To tylko Boża łaska i może wrażliwość osób, które wiedzą, które potrafią spojrzeć szerzej, które były mądre na tyle, żeby ten Kościół budować tak, aby każdy, bez względu na wiek, czuł się tutaj dobrze widziany. I mam nadzieję, że zawsze tak będzie. Że w naszym zborze, w naszym Kościele człowiek stary to będzie komplement, a nie określenie, które mówi o tym, że powinien sobie siedzieć cicho i tylko patrzeć, co robią młodzi z przodu. Jesteśmy kulturą, która koncentruje się na dzieciach. To dzieci są naszą dumą. To nimi się chwalimy. To im wszystko poświęcamy. O wiele trudniej jest znaleźć ludzi, którzy będą szczycili się swoimi rodzicami. Którzy to nimi będą się chwalili i którzy to im będą poświęcali większość swojej uwagi. Ale w czasach biblijnych było inaczej. Wiecie, my jesteśmy przejęci tym, żeby chronić prawa dzieci. I dobrze, bo dzieci są bezbronne, dzieci potrzebują naszej ochrony. Potrzebują tego, żeby zapewniać im bezpieczeństwo. Ale jeżeli czytacie Biblię, tam znajdziecie raczej prawa ochrony rodziców. Starzejących się rodziców. Nie będzie wiele o tym, jak należy chronić dzieci, ale wiele o tym, jak należy chronić starszych rodziców. Kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym synem. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. Oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką albo zjedzą orlęta. Kto uderzy swojego ojca albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. W tamtej kulturze osoby starsze, starzejące się rodzice byli otoczeni szczególną troską. I ci, którzy mieli siłę, ci, którzy byli wciąż w pełni sił, mieli obowiązek troszczyć się o nich. Wiecie, teraz często mówi się o tak zwanym pokoleniu kanapki albo kanapkowym. I nie chodzi tutaj o sposób odżywiania się, nie chodzi tutaj o styl życia, jaki prowadzimy, ale właśnie o pewne zjawisko społeczne, które dotyka większości z nas, szczególnie osoby w średnim wieku. Pokolenie kanapki to osoby, które znalazły się pomiędzy pokoleniem własnych dzieci a pokoleniem starzejących się rodziców. I niczym to, co jest między jedną a drugą warstwą chleba, są ściśnięci tymi wymaganiami opieki nad dorastającymi dziećmi i starzejącymi się rodzicami. I to jest to pokolenie, które w psychologii często określa się mianem przeżywającego największe stresy. Często są ludzie w samym środku swojej kariery zawodowej, a jednocześnie z jednej i z drugiej strony mają ludzi, którzy potrzebują ich uwagi, troski i opieki. I wspaniale jest, jeżeli ktoś potrafi sobie poradzić z opieką z jednej i z drugiej strony. Ale często jest tak, że nie starczy nam. Nie starczy nam sił, nie starczy nam energii, nie starczy nam finansów. I wiecie, co mówi wtedy nam kultura? Jeżeli masz wybierać między dziećmi a rodzicami, zawsze wybieraj dzieci. Prawda? Nawet nikomu z nas by nie przyszło na to, żeby pomyśleć inaczej. Przyszło do głowy, żeby pomyśleć inaczej. Co więcej, uważamy, że także nasi rodzice i dziadkowie, oni również powinni poświęcić wszystko, żeby opiekować się naszymi dziećmi. Ale gdybyśmy czytali Biblię, gdybyśmy popatrzyli na piąte słowo dekalogu, ono mówi, nie, przede wszystkim rodzice. Jeżeli masz wybierać między dziećmi a rodzicami, pamiętaj, żeby przede wszystkim zadbać o swoich rodziców. I później jest kontynuacja tego słowa, aby długo trwały twoje dni, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło w ziemi, którą Pan Bóg da tobie, w ziemi, w której będziesz mieszkał. Apostoł Paweł mówi później o tym, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Niedobrze jest się nie zgadzać z apostołem Pawłem, ale ja myślę, że cały dekalog jest wspaniałą obietnicą, bo mówi nam o tym, jakie możemy mieć wielkie życie z Bogiem, jeżeli pójdziemy Jego drogą. Ale to jest pierwsze przykazanie, gdzie ta obietnica jest tak wyraźnie wskazana. I wiecie, często myślimy o tej obietnicy w bardzo indywidualny sposób, że to jest coś, co odnosi się do mnie indywidualnie. Jeżeli ja będę szanował, czcił, będę posłuszny swoim rodzicom, to będę żył długo i szczęśliwie. Niekoniecznie. To nie jest taka gwarancja. Możesz szanować swoich rodziców, wcale nie znaczy, że będziesz żył długo. To nie jest aż takie proste. Ale to jest pewna obietnica, która dotyczyła tamtego narodu i myślę, że dotyczy każdego społeczeństwa. Że społeczeństwo, które nauczy się szanować osoby starsze, swoich rodziców, tych, którzy byli przed nami, będzie mogło stworzyć warunki, w których wszyscy będą żyli w większym powodzeniu i dłużej. I tak naprawdę to jest raczej wyrażenie pewnej prawdy, która dotyczy właśnie przekazywania pałeczki, zastępowania pokoleń. Że to, w jaki sposób my traktujemy naszych rodziców, będzie obserwowane przez kolejne pokolenia i to zadecyduje o tym, jakim będzie nasz los. Bracia Grimm napisali kiedyś krótką bajkę. Bajkę o staruszku i o wnuczku, o dziadku i o wnuczku. W tej bajce była sobie pewna rodzina. Tato, mama i 4-letni synek. I mieszkał z nimi ojciec tego mężczyzny. Ale to był już starszy mężczyzna, starszy człowiek. Dziadek, starzejący się, trochę zniedołężniały. Nie był już silny, nie był taki sprawny. I kiedy siadał do stołu, kiedy jadł razem z całą rodziną, to nie wyglądało najlepiej. Trzęsła mu się ręka, w związku z tym często wylewał to, co miał na łyżce. Sposób, w jaki jadł, też nie był atrakcyjny dla syna i synowej. Więc z czasem zaczęli go sadzać z boku. Nie przy stole, ale gdzieś za piecem. Żeby tam sobie spokojnie jadł sam. I kiedyś pewnego razu miał w ręku glinianą miskę i ponieważ był już słaby, upuścił ją. Miska się stłukła, to synowa poszła na targ i kupiła mu drewnianą miskę po to, żeby już więcej niczego w domu nie zepsuł przy jedzeniu. Jakiś czas później syn tego starszego mężczyzny, głowa tej rodziny, zobaczył swojego 4-letniego synka dłubiącego coś z przejęciem w kawałku drewna i pyta, co robisz, synku? A chłopczyk z taką dziecięcą szczerością opowiada, miski, tato. Miski, z których będę karmił ciebie i mamę, kiedy będę dorosły. To jest sens tej obietnicy. To jest właśnie ta prawda, która mówi o tym, co my przekazujemy kolejnym pokoleniom. Bo wiecie, oni na nas patrzą. Tu nie chodzi o to, że się Bóg próbuje przeciwstawić dzieci i rodziców. Powiedzieć, masz zaniedbywać jednych, żeby troszczyć się o drugich. Nie. Jedni i drudzy potrzebują naszego wsparcia. Ale jeżeli mamy wybierać, to w jaki sposób traktujemy rodziców, młodsze pokolenia na to patrzą i sobie dobrze to zapamiętają. My jesteśmy kulturą, która wszystko inwestuje w dzieci. I wiecie, czego dzieci się w związku z tym uczą? Że wszystko im się należy. Prawda? I z takim przekonaniem wyrastają. W takim etapie już jesteśmy, że wszystko należy się nam, bo tak wychowywali nas rodzice. W związku z tym trudno jest oczekiwać, że ktoś, kto wyrośnie w takim przekonaniu, będzie później sam z siebie pamiętał o trosce starzejących się rodziców. Natomiast pokolenie, które uczy, jak troszczyć się o słabych, uczy, jak troszczyć się o starzejących, może liczyć, nie ma gwarancji, ale może liczyć na to, że ci, którzy obserwują nas, kiedy to robimy, później będą podobnie traktowali nas, kiedy my będziemy starzy i potrzebujący. Wiecie, ta dynamika relacji między dziećmi a rodzicami jest naprawdę fascynująca. Kiedy dziecko się rodzi, rodzice są dla niego niemalże Bogiem Wszechmocnym. Prawda? Później bardzo szybko zostają sprowadzeni do roli pomniejszego bóstwa, później superherosów, zwykłych herosów, zwykłego bohatera. Najczęściej kończymy gdzieś na warstwie jakiegoś człowieczeństwa. I to dobrze, jeżeli potrafimy wychować dzieci na tyle, że uważają nas za dobrych ludzi, których warto naśladować. Bo jednocześnie, kiedy dziecko dorasta, ono się uczy, że coraz więcej może zrobić samo. Nie jest takie bezradne, nie jest takie bezsilne, jak wtedy, kiedy było małe. I naprawdę to zbliżenie się w kwestii władzy, w kwestii siły, w pewnym momencie następuje pierwszy krytyczny moment. I w naszym społeczeństwie tak naprawdę następuje coraz wcześniej, głównie przez technologię. Moment, w którym dziecko uświadamia sobie, że w czymś jest lepsze od rodziców. Nie? Jeżeli trzeba coś zrobić teraz przy komputerze, przy komórkach, to bardzo szybko okazuje się, że dzieci są od nas lepsze. Ale to może być szkoła, wiecie. Pierwsza, druga, trzecia klasa to właściwie każdy z nas będzie potrafił pomóc dziecku odrobić zadanie. Ale czwarta, piąta, szósta może się okazać, że dziecko jest bardziej na bieżąco z tą wiedzą. I wiecie, to jest krytyczny moment, dlatego że tak naprawdę tutaj zaczyna się cześć dla rodziców. Kiedy uświadomimy sobie, że my, jako dorastający młodzi ludzie, jesteśmy od nich w czymś lepsi. I to jest coś niesamowitego. Myślę, że dla każdego z nas, kto jeszcze ma niedawno ten okres za sobą. Kiedy sobie przypomnicie tę chwilę, kiedy zrozumieliście, że jesteście w czymś od rodziców lepsi. I każdy kolejny miesiąc, każdy kolejny rok sprawia, że tych rzeczy było coraz więcej, prawda? Wiecie, powiem teraz coś do młodych ludzi. To jest coś, co powinniście cenić. To jest coś, czego powinniście być dumni. To jest coś, czym naprawdę macie być. Na tym polega dojrzewanie. Że będziecie stawać się w czymś lepsi od pokolenia ludzi w średnim wieku. Od pokolenia waszych rodziców. W tym nie ma nic złego, że będziecie lepsi. I tak naprawdę to nawet chodzi o to, żebyście byli lepsi. Ale uważajcie, żeby te wasze zwycięstwa nie zasiały w was ziarna pogardy. Uważajcie, żeby ta świadomość tego, że jesteście w czymś lepsi, nie przerodziła się w pogardę dla swoich rodziców. Bo wtedy zaczyna robić się niebezpiecznie. Bo każdy kolejny rok będzie was utwierdzał w przekonaniu, że jesteście w czymś lepsi. I łatwo wtedy myśleć o rodzicach, którzy zmagają się ze swoimi problemami, że oni właściwie powinni się już odsunąć i zrobić miejsce młodym. Później, dosyć długo, czasami kilkadziesiąt lat, jedno i drugie pokolenie żyje obok siebie. I zależy od tego, kto ma jaką pracę, jak się ułożyło życie, czasami jedno, czasami drugie pokolenie będzie wyżej. Ale później nadchodzi drugi krytyczny moment, w którym to rodzic uświadamia sobie, czasami przez chorobę, czasami przez stratę pracy, czasami poprzez zwykłe starzenie się, że potrzebuje opieki swojego dziecka. Że już nie jest tak silny jak kiedyś. I to jest moment, w którym tak naprawdę to przekazanie staje się najważniejsze. Kiedy ludzie dorośli uświadamiają sobie, że stają się potrzebującymi, zależnymi od poprzednich pokoleń, to jest czas, kiedy trzeba ich czcić. To jest czas, kiedy trzeba okazać im szacunek, troskę i cześć. Szczególnie, że nam trudno jest przyznawać się przed innymi, że ich potrzebujemy. Szczególnie, że każdemu z nas trudno jest powiedzieć, że ja czegoś potrzebuję. Wiecie, my chcemy być silni. Odkładamy na emerytury po to, żeby nie być zależnymi od naszych dzieci. Prawda? Żeby zachować cały czas tę przewagę nad nimi. Żeby sobie samemu decydować o życiu. Przyznanie się, nawet samemu przed sobą, że teraz potrzebuję pomocy innych, jest w pewnym sensie trochę upokarzające. I szczególnie w naszej kulturze, która mówi, że to, co słabe, nie zasługuje na cześć. I to, że my nie rozumiemy tej kwestii, wynika właśnie z tego, że my nie rozumiemy, co to znaczy cześć tego przekazania, tego słowa w kontekście biblijnym. Bo w Piśmie Świętym to właśnie to, co jest słabe, ma być otoczone czcią. To, co jest słabe, ma być poważane. To, co jest słabe, ma być podniesione. Pamiętacie list do Koryntian? Apostoł Paweł pisze o Kościele i o tym, że my w Kościele jesteśmy różni. To nie jest tak, że jesteśmy wszyscy równi, ale bardzo się różnimy. I będą wśród nas słabi i silni. Tacy, którzy są bardziej zaszczytni, którzy mniej. Takich, których przyjemnie jest pokazać z przodu i takich, których się sadza z boku. I mówi, słuchajcie, w Bożym Kościele jest tak, że ci, którzy są słabi, którzy się wydają mniej zacni, którzy wydają się mniej użyteczni, są otaczani większym szacunkiem. Są otaczani większą czcią. To jest biblijne rozumienie oddawania czci. Nie silnemu, nie temu, który dominuje, ale właśnie temu, który jest w jakiś sposób słabszy. Bo cześć to znaczy dodać wagi, uczynić ważnym, poważać, ale nie lekceważyć. I to jest to rozumienie biblijne, które widzimy w tym piątym słowie dekalogu. Czcij rodziców swoich, czcij swojego ojca i matkę, szczególnie wtedy, kiedy oni są słabi. I tak jak powiedziałem, to jest inaczej niż myśli nasze społeczeństwo. Bo my nauczyliśmy się myśleć, że cześć należy się temu, co jest silne, co jest wielkie, co jest dominujące. Prawda? Ale Bóg myśli inaczej. Bóg myśli bardzo inaczej. Apostoł Paweł dobrze to rozumiał. Dobrze to rozumiał, bo sam tego doświadczył. Pisze w pewnym miejscu, że miał jakąś dolegliwość w swoim życiu. Nie wiemy dokładnie, co to było. Czy to było coś fizycznego, czy coś społecznego, czy może duchowego. Nazywał to cierniem. Mówi, że prosił Boga wiele razy, żeby Bóg zabrał to od niego, ale Bóg tego nie zrobił. A zamiast tego powiedział mu, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I później Paweł dodaje, dlatego najchętniej będę chlubić się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Wiecie, Bóg zwraca uwagę na to, co słabe i podnosi to, co słabe. Dzisiaj śpiewaliśmy niesamowite pieśni, które można by było właściwie mieć jako podsumowanie tego, co chciałem wam powiedzieć. Gdybyście wiedzieli, co chciałem wam powiedzieć, wystarczyłoby zaśpiewać te dwie pieśni i nie musiało być tego kazania. Bo śpiewaliśmy tą pieśń o tym, że Boże drogi są dla nas najlepsze. Ten plan, który Bóg nam daje, tak naprawdę jest dla nas najlepszą drogą do błogosławieństwa. A zaraz potem śpiewaliśmy o tym, że Bóg jest obrońcą wdów i sierot, tych, którzy są słabi i okazuje tym ludziom szczególną łaskę. I tak jest. Bóg nie boi się słabości. Przeciwnie, Bóg wychodzi do tych, którzy są słabi i wspomaga ich swoją siłą. W innym miejscu, w liście do Koryntian, Paweł mówi, że Bóg od początku tak zachowywał się. Od początku tak postępuje. Mówi, Koryntianie, spójrzcie na siebie, jacy wy jesteście. Niewielu wśród was ludzi, którzy by uważani byli za wielkich i godnych chwały i czci w oczach tego świata. Ale to, co u świata głupiego, to, co jest uważane przez innych ludzi za głupie, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. To, co jest niskiego rodu u świata, to, co wzgardzone, wybrał Bóg, aby w ogóle to, co jest niczym, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Bóg, mając do wyboru człowieka, który widzi swoją słabość, który jest przekonany o swojej wielkości, zawsze wybierze tego, który dostrzega i rozumie swoją słabość, który wzywa go, bo jest świadomy, że bez Boga sobie nie poradzi. I właśnie dlatego, że Bóg taki jest, to stanowi podstawę tego słowa dekalogu. To jest ta zasada, o której mówiliśmy wcześniej. Ponieważ Bóg, dlatego człowiek. Ponieważ Bóg wszechmocny, potężny, nie ma nikogo, kto by mu dorównał w sile, On nie dominuje nad nami swoją siłą, ale przychodzi do nas w naszej słabości i otacza nas swoją troską, swoją opieką. Dodaje nam wagi. W pewnym sensie On otacza nas czcią. I dlatego, że Bóg tak czyni, dlatego my jako ludzie powinniśmy robić to samo w naszych rodzinach, w naszych relacjach. Patrzaj na naszych bliskich, którzy nie są tak silni jak my. Nasze dzieci, które wymagają opieki i starzejących się rodziców. Czasami to nie będą rodzice, bo teraz też zmieniły się warunki życia. Może częściej nawet będą dziadkowie. Może to będą wujkowie, ale będą zawsze wokół nas osoby, które będą od nas słabsze. I Bóg mówi, ponieważ ja, będąc mocny, tobie słabemu okazuję cześć. Ty, będąc mocny od innych, pamiętaj, żeby im cześć okazywać. I Izraelici rozumieli to od samego początku. Pomyślcie o Mojżeszu. Pamiętacie, że on miał 80 lat, kiedy się to wszystko zaczęło? Kiedy przyszedł do Faraona, do Egiptu, to był stary człowiek. Każdy inny Izraelita w średnim wieku byłby od niego silniejszy, lepiej by biegał, może nawet lepiej by się wysławiał. O młodych ludziach już w ogóle nie wspomnę. Ale to właśnie stary człowiek, stary Mojżesz stanął na czele tego narodu, doprowadzając ich z niewoli egipskiej, w Bożej mocy. Nie dlatego, że on był potężny, ale dlatego, że Bóg dawał mu swoją moc w jego słabości. Sami Izraelici, czy oni byli jakimś wielkim narodem? Nie. I Bóg mówi im to bardzo wyraźnie. W piątej księdze mojżeszowej, kiedy następuje przypomnienie dekalogu, Bóg mówi, wybrał ciebie Pan, Bóg twój, to są słowa Mojżesza, spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Dlaczego? Czy byli tacy wspaniali, tacy cudowni? Czy to był szczyt tego, co ludzie mogli dojść? Nie. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi, lepsi niż inne narody, nie dlatego Pan do was przylgnął i was wybrał, ale dlatego, że jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. I to z miłości swojej ku wam, i to z wierności obietnicy, którą złożył waszym ojcom, dochowuje wam przysięgi. Wiecie, Izraelici, szczerze mówiąc, byli dosyć nędzną grupą ludzi, kiedy wychodzili z niewoli egipskiej. My myślimy o tych wspaniałych rzeczach, które się dokonały, prawda? Przejście przez Morze Czerwone. Ale to był Bóg. Mieli za sobą jedną bitwę. Tylko jedną bitwę, kiedy przeszli pod górę Synaj. Bitwę z Amalekitami, jeżeli pamiętacie, wspominaliśmy krótko na którymś kazaniu. I sposób, w jaki ta bitwa jest ukazana, też jest niesamowity. Wygrali tą bitwę, ale dzięki czemu? Dzięki temu, że byli takim wspaniałym wojskiem? Że tak wspaniale wyćwiczyli się, budując te cegły? Może mieli jakąś specjalną technikę walki, zamiast mieczem to cegłami okładali przeciwnika? Czytamy o tym, że wszystko rozstrzygało się od tego, czy jeden stary człowiek będzie w stanie trzymać swoje ręce w górze. Że kiedy Mojżesz trzymał ręce wniesione do góry, Izraelici wygrywali, kiedy zawodziła go siła, przegrywali. I że było wokół niego dwóch innych, którzy stali i podtrzymywali jego ręce. Podtrzymywali ręce starego człowieka i dzięki temu, tylko dzięki temu, z tego co wiemy z Pisma Świętego, Izrael odniósł zwycięstwo. Oni byli słabi. Ale Bóg był mocny. Wiecie, kiedy się mówi o tym, kiedy się przedstawia to słowo dekalogu w takim kontekście, kiedy się mówi o tym, że my, będąc w sile wieku, musimy opiekować się innymi, którzy jeszcze tej sile nie są albo już tę siłę tracą, to łatwo jest pomyśleć sobie, czy ja temu podołam. Wiecie, to naprawdę jest realne. Realna emocja, którą czujemy, kiedy zmierzamy się z Bożym planem. Czy ja temu podołam? Czy mnie stać na to, żeby robić to, co Bóg mówi w swoim słowie, abym robił? Czy mnie stać na to, żeby pójść za Jego planem? Czy jeżeli ja zrobię to, czy to nie obróci się przeciwko mnie? A kto się o mnie zatroszczy? A Bóg mówi, wiecie, to tak naprawdę nie chodzi o to, czy my będziemy wyrównywać jakieś rachunki, czy my będziemy myśleć w kategoriach temu, czy czemuś podołamy, czy nie. Ale Bóg mówi po prostu, zrób to. Jeżeli wokół ciebie są ludzie słabi, którzy stali się słabi, a ty jesteś o nich silniejszy, to twoim obowiązkiem jest okazać im cześć, w jakiś sposób się o nich zaopiekować. Wiecie, w stosunku do rodziców to czasami bywa szczególnie bolesne, bo fajnie jest, kiedy mieliśmy dobre relacje z rodzicami, kiedy wszystko układało się dobrze, to wtedy nawet z takiej czystej ludzkiej wdzięczności chcemy pomagać im, kiedy są już słabi, starzy. Ale nie wszyscy mieliśmy takich rodziców. Czasami rodzice traktowali nas źle, czasami krzywdzili nas, czasami dalej nas krzywdzą. Nawet wtedy, kiedy są już starsi, kiedy nie mają już takiego wpływu, nie mają już tylu pieniędzy, nie mają takiej władzy nad nami jak wcześniej, to zamiast uznać tą swoją słabość, będą sięgali jeszcze po inne środki. Nie? Będą próbowali manipulować nami. Będą próbowali wzbudzać w nas poczucie winy. I człowiek wtedy myśli sobie, a po co mi to wszystko? Jeżeli tak ma wyglądać posłuszeństwo Bogu, no to nie wiem, czy mnie na to stać. A Bóg mówi, słuchaj, tu nie chodzi o to, czy cię na to stać. Tu nie chodzi o to, czy oni na to zasługują, czy nie. Ponieważ ja traktuję tak słaby, chcę, żebyś ty traktował tak innych, którzy są słabi wokół ciebie. I czy możemy temu podołać sami? W żadnym razie. Nikt z nas nie będzie miał w sobie tyle siły, determinacji, żeby w sytuacji, kiedy ktoś nas kiedyś krzywdził, albo nawet dalej nas krzywdzi, żeby wchodzić do niego cały czas z taką gotowością do pomocy. Ale to też jest istota dekalogu. Bo wiecie, w dekalogu chodzi o to, że to jest niemożliwe bez Boga. Izraelici nie mieli szans, żeby dojść do ziemi obiecanej bez Boga. Nie mieli szans, żeby zbudować trwałe społeczeństwo bez Boga. Ale z Nim nawet to, co jest niemożliwe, staje się możliwe. Za każdym z tych krótkich słów dekalogu kryją się tak naprawdę te zasady. Ponieważ Bóg, dlatego człowiek. I że bez Boga na pewno to się nie uda. Ale z Nim, z Jego powodu, my możemy to zrobić. Dzięki Bogu, dzięki temu, jaki On jest i dzięki temu, że my to rozumiemy, my możemy budować społeczeństwo, które będzie jak żadne inne na świecie. I wiecie, później, wiele lat później, bo to jest w Księdze Izajasza, Bóg złożył całemu Izraelowi niesamowitą obietnicę w kontekście tego słowa. Posłuchajcie tego. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztka domu Izraela. Garstko, która się ostała po tych wszystkich rzeczach, które na was przyszły. Których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia, pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja was uczyniłem i ja będę nosił, ja będę dźwigał i ratował. Bóg mówi, słuchajcie, byłem z wami, kiedy byliście bezsilni i będę z wami, kiedy znowu będziecie bezsilni. Byłem z wami wtedy, kiedy nie mogliście sobie w niczym poradzić sami. Teraz jesteście silni, ale znowu będzie czas, kiedy nie będziecie w stanie poradzić sobie sami i ja się nie zmienię. Ja będę wtedy przy was. I tak naprawdę dlatego, że to Bóg składa im taką obietnicę, dlatego, że Bóg składa nam taką obietnicę, my możemy jako ludzie silni wyjść do tych, którzy wokół nas są słabi. Nie dlatego, że jesteśmy silni własną siłą, nie dlatego, że jesteśmy jakimiś nadludźmi, herosami, żeby pomimo zranień, pomimo konfliktów, pomimo wielkich gorzkich słów, jakie być może padały, troszczyć się teraz o tych, którzy są słabi, a dlatego, że Bóg kiedyś nas potraktował w niesamowity sposób. Że On zapomniał wszystkie zranienia, wszystkie gorzkie słowa, wszystkie krzywdy, które my wyrządzaliśmy Jemu. Będąc silnym, nie przejął się naszą słabością, nie zlekceważył nas w naszej słabości, ale otoczył nas czcią. I mówi teraz do wszystkich silnych. Są wokół was ludzie słabi. Czcijcie ich. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni. Będziesz troszczył się o bliskich i o słabych. I to jest słowo do silnych. Jeżeli jesteś silny, chwała Bogu, ale pamiętaj, że u Boga siła, władza, wpływ wiąże się z odpowiedzialnością za tych, którzy są słabi. I pamiętaj o tym, kiedy jesteś silny. Mówię to też do siebie, że jeżeli będziesz żył wystarczająco długo, kiedyś znowu będziesz słaby. To się zmieni, ale Bóg się nie zmienia. I bez względu na to, jak my słabi będziemy, On zawsze będzie taki sam, tak samo mocny. I to z Niego czerpiemy swoją siłę.